To słuchajcie, to zaczynamy dalej, więc skończyliśmy na trzecim poziomie i już rozumiemy specyfikę obecności Chrystusa w sakramencie małżeństwa, czyli zobaczcie, na tym pierwszym poziomie przeżywa się tylko ten wymiar ludzki, kochamy się, przytulamy, współżyjemy, no w ogóle wspólnie żyjemy. I on nie jest unicestwiony, prawda? Tylko jeszcze człowiek ma przez to, że jest w Kościele, głębszą świadomość swojego życia i zaczyna widzieć Chrystusa tam, gdzie wcześniej nie widział, czyli też zmienia się perspektywa patrzenia na małżeństwo i w tym sensie też są wprowadzone nowe elementy związane z byciem chrześcijaninem, prawda? Czyli też inaczej się definiuje miłość wzajemną, ale to nie unicestwia tej intuicji pierwotnej, czym jest miłość, tylko że jeszcze bardziej jest świadomy wagi kochania się wzajemnie i czym ta miłość by była. To oczywiście to jest też jakiś ogólnik, ale to jest nieustanne nasze pytanie, czy my kochamy, czy nie. I się to pytanie zadaje jako chrześcijanie, sobie zadajemy z większą powagą jeszcze. A właśnie w związku z tym, że żyjemy z Chrystusem i chcemy Go naśladować w naszym życiu, co też jest jakimś ogólnikiem, ale jednak się jakoś przekłada na pewne wybory i decyzje w naszym życiu. A potem jeszcze znowu cała ta rzeczywistość chrześcijańska, ona dalej jest na trzecim poziomie obecna, bo się modlicie razem, czytacie Pismo Święte, ale jest prowadzona więź jako obecność z Chrystusem i właśnie poprzez ciało i to powinno też przedefiniować wasze na przykład rozumienie modlitwy, bo no dam taki przykład, jak jesteście wychowani, bo już nie mówię o takich tradycyjnych katolikach, którzy przecież często w ogóle Pisma Świętego nie czytają, ale jesteście w jakimś ruchu, na przykład w oazie, no i czytacie Pismo Święte, no to pod nazwą namiot spotkania jest czas na spotkanie z Słowem Bożym, i Pan Bóg do nas coś mówi, czy jest to nasze indywidualne spotkanie z Panem Bogiem w Słowie Bożym. W neokatechumenacie będą skrutacje Pisma Świętego, czy też jeszcze inny sposób czytania i tam różnych fragmentów z sobą powiązanych i człowiek tak sobie idąc takimi ścieżkami zaczyna słyszeć w którymś momencie, że Bóg jednak coś mi mówi, coś do mnie dociera, jakieś myśli we mnie to Słowo Boże rodzi, gdzieś dociera do głębi mojego serca. No to się uczymy w Kościele, czyli na tym drugim poziomie. I teraz jaka byłaby zmiana u małżonków, którzy wchodzą na trzeci poziom? Byłaby taka, że powinni odkryć, że Słowo Boże, czyli właśnie Bóg nie tylko mówi do nich indywidualnie, tylko jeszcze mówi we więzi małżeńskiej. Na przykład myśmy wypracowali to w takim naszym środowisku, które ja z nimi bardziej jestem, małżeństw, taką metodę, że małżeństwa sobie najpierw zaczynają indywidualnie medytację, jakieś Pismo Święte czytają z komentarzem i to po prostu to jest właśnie ten element osobistego spotkania, to zresztą macie też w Lectio Divina, coraz bardziej popularne, ale to wszystko wychodzi właśnie ze świadomości, że ludzi trzeba nauczyć osobistej modlitwy, to jest jak najbardziej, prawda, słuszne i że wszyscy potrzebujemy słuchać Słowa Bożego i się tego nauczyć. A Lectio Divina jeszcze ma tradycję takich zakonów pustelniczych, prawda, gdzie się na pustyni zaczęło i każdy tam sobie siedział w jakiejś, prawda, jamie na pustyni, żeby pewnie, że przed słońcem, uciec i medytował Słowo Boże indywidualnie. I to ma się nijak do duchowości małżeńskiej, bo Chrystus do was przychodzi nie indywidualnie, tylko przychodzi we wspólnocie, czyli we więzi, czyli trzeba byłoby jeszcze potem się spotkać i sobie wzajemnie powiedzieć, co Chrystus mi powiedział w tym czasie mojej indywidualnej medytacji, co nam mówi teraz, jakie myśli mi zrodził, podzielić się z żoną, z mężem, jakoś jeszcze z tej może rozmowy by wyszło jeszcze coś wspólnego dla was, prawda? Ale właśnie, że to doświadczenie indywidualne jest wprowadzone w relacje między wami. No i właśnie potem robimy coś takiego, że po powiedzmy 10 minutach milczenia, czy każdy tam sam z Panem Bogiem to Słowo Boże zgłębia, potem małżonkowie się przytulają do siebie, no bo to często tak siedzą jakby teraz, więc sobie jeszcze się tak ku sobie się zwrócą, przytulą, obejmą i sobie tam coś szeptają do ucha, czyli po prostu się dzielą jeszcze między sobą tym doświadczeniem, jakimiś myślami, prawda, które by właśnie chcieli sobie powiedzieć. I się po prostu okazuje, że potem się bardzo rozgadują i jakoś widać, że jest im miło porozmawiać, a te właśnie takie małżeństwa widać z problemami, no to po prostu nie wiedzą, co mówić, jakaś za duża sztywność i ani się nie przytulą, ani, prawda, że już widać, że coś jest poblokowane i przez ciało to już się też da zaobserwować. No i to jest właśnie ten, właśnie dopiero wtedy się realizuje sakrament małżeństwa, czyli właśnie, że oni zaczynają wyczuwać, że dopiero jak zaczynają razem rozmawiać i dzielić się Słowem Bożym, to dopiero wtedy są na poziomie sakramentu małżeństwa. Że ich wspólnota zaczyna żyć Słowem, a nie oni indywidualnie we wspólnocie, czy ewentualnie się dzielić we wspólnocie Kościoła, no to też jest znane, ale właśnie to musi być przełożone na wyższy poziom, czyli ta obecność Chrystusa już sakramentalna, właśnie ona wymaga takiej małżeńskiej rozmowy o tym, co Bóg między nami właśnie robi, czy w nas i między nami. I tu się, zobaczcie, wytwarza całkiem nowy jakby typ przeżywania Pana Boga i inny całkiem, inna wrażliwość na obecność Pana Boga. I to ma bezpośredni związek z tworzeniem się nowej duchowości, którą byśmy nazwali duchowością małżeńską. I też jest ciekawe, że nawet czasami są dyskusje w Kościele, czy jest taka duchowość, czy nie, bo mamy na przykład duchowość ignacjańską, franciszkańską, jest jasne, że one są inne, czyli to każda duchowość wyraża jakiś inny sposób życia, inne założenia tego życia, czyli jezuici mają całkiem inny sposób od franciszkanów budowania wspólnoty, jakiejś zależności wobec siebie, relacji w stosunku do siebie i w ogóle jakby celów zakonu i całej organizacji życia. I to po prostu się odbija na jakimś pewnym ukształtowaniu innego człowieka. Także można często nawet rozpoznać jezuitę i franciszkanina, że nawet po sposobie mówienia, czy w ogóle sposobie bycia, no my to takie różnice dość wyraźnie widzimy. Znaczy mi jest ciężej powiedzieć, co jest w nas innego, ale co jest w jezuitach innego, to lepiej widzę. I oni pewnie też podobnie. I to jest właśnie, że kształtuje się, czyli na bazie pewnych założeń teologicznych i też pewnej łaski, charyzmatu, a tutaj byśmy mieli łaskę sakramentu małżeństwa, no to też jest inna ranga, kształtuje się pewien sposób życia, który jest wyjątkowy, właśnie związany z tą konkretną łaską. I tak samo tym sensie właśnie kształtuje się duchowość małżeńska, która właściwie jest w ogóle nieznana, nawet nieopisana, no bo my nie mamy za dużo takich doświadczeń, żeby opisywać, jak działa Chrystus w małżeństwie, bo raz, że nikt z małżonków generalnie, no nikt, to jest duży kwalifikator, ale po prostu jest takie małżeństwa, jak się w Kościele po prostu pyta, gdzie Chrystus jest w waszym małżeństwie, no to jakoś tam bardzo ciężko im precyzyjnie zdefiniować w taki sposób, jak ja wam zdefiniowałem. Intuicje są, ale one są zawsze wyrażone jakby w innych schematach myślowych, czyli tych, które my z Kościoła żeśmy wynieśli, niż właśnie w tym kluczu właśnie sakramentu małżeństwa. Ta obecność Chrystusa rodzi całkiem inną duchowość, właśnie o wiele bardziej właśnie skupioną wokół więzi, relacji i wokół ciała i wszystkiego, co się z ciałem ludzkim wiąże. I też to macie od razu jakby też jakby wyjaśnienie podłoża potem waszej troski jako nauczycieli metod naturalnych. Czyli też pracujecie na ciele, co wspomniałem. Ale właśnie teraz chciałbym się skupić na tej wyjątkowej duchowości, bo gdzieś się dowiedziałem, że nawet w słowniku kulowskim duchowości, tam ileś, prawda, tysięcy haseł, jest duchowość franciszkańska, dominikańska, ileś tam duchowości w Kościele, czyli najczęściej to po linii zakonów, że każdy zakon ma jakąś swoją duchowość salezjańska, saletyńska, karmelicka i też jesteście obyci z tymi nazwami, ale duchowości małżeńskiej nie było i nawet nie byli pewni, czy jest, no, przynajmniej twórcy tego słownika, bo ona po prostu jest, nie, jakby wydaje się niedookreślona, ale ewidentnie jest i to właśnie widać, że jak potem małżeństwa zaczynają dbać o więź i właśnie widzą, że Bóg przychodzi przez ciało, to się po prostu naturalnie pojawia wiele takich tematów, które by się w Kościele nie pojawiło, prawda, bo to jest bliskość, czułość, komunikacja, relacje, prawda, właśnie życie seksualne, jako coś no, konieczne do omówienia, żeby żyć tym sakramentem, lepiej rozumieć Chrystusa, uporządkować swoje życie zgodnie z wolą Pana Boga, też właśnie i moralnie, no i plus właśnie jakieś jeszcze tematy potem właśnie, ale wszystkie w kontekście więzi, to inaczej się mówi o przebaczeniu, o tak, prawda, że mamy komuś przebaczać, to nam krzywdę zrobił, a inaczej o przebaczeniu w małżeństwie właśnie we więzi i się właśnie wypracowują inne całkiem jakby nawet wzorce takie formacyjne, czy cały w ogóle klimat takiej właśnie wspólnoty, która jest skupiona na sakramencie małżeństwa. I to jest ta duchowość, która nabiera pewnych konkretnych kształtów, trzeba by dopiero obserwować, jak ona się tworzy, bo ona wszędzie jest w jakimś procesie tworzenia i właśnie jeszcze nie opisana za bardzo, ale widzę, że się pojawia takie doświadczenie, bo to po prostu daje, jest coś niepowtarzalne przeżycie Pana Boga, jak małżonkowie są razem. Bo to już nawet to, że jest mężczyzna i kobieta, to tworzy po prostu całkiem inny styl w ogóle bycia ze sobą, ludzi między sobą, relacji, zachowań. Po prostu małżeństwo po prostu daje pewien taki klimat, potem dzieci, które tam gdzieś, prawda, biegają, małe, duże, prawda, matki karmiące i ten Kościół nabiera też właśnie jako skutek właśnie życia tą duchowością, która się też właśnie w tych konkretnych zadaniach małżeństwa potem przejawia, ten Kościół nabiera całkiem innego smaku. Ale właśnie zanim jeszcze dojdziemy do Kościoła, no to właśnie, żeby zobaczyć tą duchowość specyficzną, bo teraz zobaczcie, duchowość oznacza, że jest jakiś sposób przeżywania Chrystusa specyficzny dla danej wspólnoty. I teraz na przykład my jako franciszkanie to mamy Chrystus ubogi, pokorny, właśnie bardziej brat człowieka, niż jakiś taki dominator, prawda, pan czy właśnie władca. Więc nawet Franciszek mówi właśnie, wszyscy braćmi się nazywajcie, a Jezus też jest naszym bratem właśnie w człowieczeństwie. I to jest duchowość franciszkańska. Znowu pewnie jezuici będą mieli właśnie Jezusa, który walczy, rycerza, który po prostu o sprawy Boże nieustannie, po prostu nawet jest gotowy oddać swoje życie. No i już całkiem inny akcent nawet na środki, które będą ku temu celu służyły. Przemyśle, że my raczej ubogie, oni byle skuteczne, czyli też bogate mogą być. Ale właśnie tu jest właśnie jakiś aspekt Chrystusa. Czy mamy duchowość miłosierdzia Bożego, no to już Pan Jezus miłosierny, prawda? Ktoś inny, może właśnie Pan Jezus, który cierpiący, który znowu pomaga przeżywać moje cierpienie właśnie na przykład we wspólnocie ludzi chorych. I czyli zobaczcie, to są te różne duchowości, czyli Chrystus w jakimś przymiocie swoim staje się dla pewnej grupy ludzi szczególnie bliski. No i mamy różne też jakby opisy Chrystusa w Ewangelii, na przykład pasterz, no to z pasterzem się będą kapłani identyfikować, dobry pasterz, czy jesteśmy dobrymi pasterzami, czy Chrystus Król, no to od razu nam uświadamia, że kto tu jest poddanym, my mamy po prostu słuchać Chrystusa, a nie Chrystus nas, że tu jest, nie ma jakiejś równorzędnej relacji, to on jakby dyktuje warunki, jak mamy żyć i co on od nas oczekuje. I więc potrzebny też jest taki obraz Chrystusa, właśnie żeby sobie uświadomić tą po prostu ludzką zależność od Pana Boga, na którą się też wielu buntuje. Ale właśnie to ten Chrystus nie pasuje za bardzo do małżeństwa. Nawet Chrystus sługa, no to jest, że mamy sobie służyć, nogi obmywać i to w małżeństwie jest dużo sytuacji, że trzeba jakoś to jakby się uniżyć wobec tej drugiej osoby, tam już nie zaogniać sprawy, przyjąć tam jakieś ciosy, pretensje i czy po prostu pomóc i się tam, czy mi się chce, czy nie chce. I to jest, można powiedzieć, duch służby się objawia, no ale to nawet też językowo jest troszkę problem, bo to zaraz wyjdzie, że ty masz mi służyć, czy nie wiadomo kto komu. I więc takie, więc no więc właśnie jaki Chrystus, w jakim tym aspekcie byłby tym Chrystusem, na którym można by zbudować duchowość związaną właśnie z obecnością Chrystusa w małżeństwie. I to jest, jak myślicie, czy już tam jakoś chodzi wam po głowie? Znaleźć takiego Chrystusa w Piśmie Świętym, który właśnie był odpowiedni dla duchowości małżeńskiej. Oblubieniec byłby. Właśnie zobaczcie, i tu jest cała bogata tradycja Kościoła. Ona też potem weszła tylko w życie zakonne i to jeszcze bardziej zakonnic niż kapłanów, ale jest też i w kapłaństwie, bo my mamy naśladować Chrystusa, pasterza, głowę i oblubieńca. I głowa i pasterz to jakby się same narzucają, przynajmniej póki pozycja kapłana jeszcze jest taka silniejsza, co wygląda na to, że to się już kończy coraz bardziej. Natomiast właśnie oblubieniec, no to jest nieznany, czyli taki właśnie, i tego, jaki ma być ten oblubieniec Chrystus, to właśnie wy jako małżonkowie pokazujecie, bo to jest Chrystus przefiltrowany przez miłość ludzką, tak można byłoby powiedzieć. Tak? Bo jak, nie wiem, ktoś się opiekuje chorymi, to jest przefiltrowany przez tego chorego, prawda, czy w tą relację właśnie z chorym, I on uczy wrażliwości na cierpienie, na ból, na tego człowieka takiego bezradnego. To dla wielu ludzi to będzie jakiś bezsens, na przykład zajmować się jakimiś tam zapitymi, prawda, alkoholikami gdzieś tam w rynsztoku jakimś leżącymi, prawda, czy będą uważali, że tam jak czym szybciej umrą, tym świat będzie czystszy i spokojniejszy i bezpieczniejszy i po prostu nie mają tej wrażliwości. I teraz właśnie ta specyficzna wrażliwość, jak jest na ubogich, co też dla nas może być pewną abstrakcją, bo znowu nas tak ubodzy nie obchodzą, przynajmniej mnie, no, że, więc ja nie umiem się wejść w pewne duchowości, wydają mi się tam obce, tylko spotykam ludzi, że rzeczywiście się przejmują no, ekologią czy czymś tam jeszcze, no, więc nie wszystkim jesteśmy w stanie przejąć. I teraz właśnie to byłaby specyfika, że małżeństwo powinno wyraźnie czuć właśnie ten typ obecności Pana Boga właśnie w miłości ludzkiej, czyli właśnie wy przez swoją miłość, w niej ma się odtworzyć miłość Chrystusa, który właśnie jest tym Panem młodym, oblubieńcem, ukochanym, właśnie który kocha swój Kościół, właśnie swoją oblubienicę. Że czy w ogóle tą oblubienicą też może być i ludzkość, i w ogóle człowiek, i Kościół na pewno tutaj jako ta wyjątkowa wspólnota Pana Boga. I właśnie, że, czyli wy się stajecie na mocy sakramentu małżeństwa taką wspólnotą, która jest zjednoczona z Chrystusem oblubieńcem, że On was kocha i wy jesteście też i mąż oblubienicą Chrystusa, która jest oddana swojemu Panu i właśnie ten Pan oblubieniec przychodzi z wielką miłością do was i chce wam się objawić przez waszą miłość. I ta wasza miłość dojrzewa do tego, żeby mieć cechy Chrystusa, czyli właśnie tak się kochacie taką miłością, ale to jest miłość nie tylko właśnie miłosierna, co też jest w małżeństwie potrzebne, żeby jakoś prawda, kochać grzesznika i słabego, który się tam stara, ale ciągle mu dużo brakuje do bycia jakimś bardziej prawda, zaangażowanym czy kochającym, ale właśnie bardziej tutaj, żeby wyłapać właśnie te niepowtarzalne cechy oblubieńca, że to jest właśnie Chrystus, który tęskni za człowiekiem. To nie, jak mówimy o Chrystusie, zarządcy dóbr, który przyjmuje nas do pracy i nawet w ostatniej chwili jeszcze nas przyjmie i będziemy zbawieni nawet tam na łożu śmierci, jak się zatrudnimy i nawrócimy, więc do Jego winnicy się zatrudnimy, no to nie wyjdzie tam czułość na przykład. I co to jest czułość? No tylko wy wiecie w swoim doświadczeniu przytulenia, że można być czułym i właśnie ten Bóg przefiltrowany przez was to jest właśnie ten Chrystus oblubieniec. Właśnie czuły, troskliwy, tęskniący, spragniony obecności tej drugiej osoby, no, ale też jakoś pomagający, wspierający właśnie w takim znaczeniu, jak wy się w małżeństwie wspieracie. Że właśnie w takim więziotwórczym znaczeniu. A to nie każda pomoc musi właśnie oznaczać takie wyjście bezpośrednie do drugiego człowieka. To jest właśnie Chrystus wierny człowiekowi i też tak jak wy sobie jesteście wierni. A to jest Chrystus namiętny też. To tam zauważcie u Benedykta w tej encyklice Deus Caritas Est jest bardzo dużo takich wątków o erosie. Właśnie, że miłość Boża to nie jest tylko agape, ta miłość właśnie wstępująca, pełna oddania, gotowa oddać życie i w tym sensie poświęcić się, ale to jest właśnie miłość boska, całkowicie taka bezinteresowna, tylko równocześnie, żeby ta miłość boska jest właśnie namiętna, że Bóg tak tęskni, żeby być z nami, że jest można powiedzieć, podobny do męża, który już nie strasznie już tęskni, żeby współżyć ze swoją żoną. To jest, rodzi się namiętność, czy po prostu wobec siebie oboje jesteście namiętni i w tym w tym takim olbrzymim pragnieniu bycia z człowiekiem, który właśnie możemy zilustrować przez miłość ludzką, właśnie odnajdujemy właśnie Chrystusa oblubieńca. On chce być kochany, chce kochać, chce się przytulać, można powiedzieć, do nas, chce nas całować, czyli wchodzimy też w język miłości ludzkiej, żeby opisać Pana Boga. Więc ja to tak trochę po chłopsku opisuję, ale tu Panie by opisało o wiele lepiej, jakby się tam, więc ta mistyka nupcjalna właśnie używająca też języka miłości, to ona się najbardziej rozwinęła właśnie w tych środowiskach kobiecych, tylko się rozwinęła, że tam ileś było mistyczek, które właśnie takim językiem opisywały miłość Pana Boga i też samo spotkanie z Panem Bogiem też w takim też obrazie ekstazy, co nawet jest ta słynna rzeźba, prawda, z, nie wiem, czy to Michała Anioła, czy kogo tam, właśnie w każdym razie właśnie ta w ekstazie takiej wydaje się seksualnej, która wyraża taki zachwyt obecnością Pana Boga, właśnie ekstazem taką duchową, mistyczną. I właśnie na przykład nam brakuje, żeby małżeństwa razem opisały swoją miłość właśnie w tym kluczu, że właśnie spotkania z Chrystusem, ale właśnie takim, oblubieńcem, nie jakimś tam innym, nawet nie tam Panem i Zbawcą, bo to mamy też językowo jakoś, prawda, opracowane, ale właśnie oblubieńcem. I właśnie i teraz, czyli wejście w tą duchowość, ono by wymagało, czyli to jest całkiem inna wrażliwość się tworzy. Czyli żadna duchowość nie będzie taka wrażliwa na przytulenie, na pocałunek, czułość, na bycie razem, na relacje, na wspólnotowość, na rozmowę ze sobą, na słuchanie, na empatię, czyli całkiem inne tematy, które no właśnie żadne inne duchowości tak nie wyciągają. No i też prawda, jakieś właśnie też wątki takie i kobiece, i męskie, to znowu ten opis miłości przez mężczyznę, właśnie jak się czuje odpowiedzialny, tęskni, chce być cały czas ze swoją żoną, chronić ją, opiekować się nią, pomagać jej, wspierać, poświęcać się na niej w jakimś trudzie, może nawet tak zadaniowo trochę, czas często rozwiązywać różne problemy, jakie ona sygnalizuje, że właśnie mężczyzna kocha i potem dlatego jest aktywny w miłości, prawda, może mniej mówi i ciężko mu jest tam powiedzieć, nawet to kocham, ale po prostu właśnie robi, stara się, więc i razem gdzieś dopiero właśnie ten Chrystus przepuszczony nie tylko przez męski filtr, ale też i przez kobiecy, dopiero nagle się okazuje, że to jest ta pełnia bóstwa tego Chrystusa właśnie i jakoś kobiecego i męskiego, prawda? Czyli w pełni dojrzałego, jakoś integrującego czy objawiającego siebie przez właśnie tę jakby zintegrowaną miłość mężczyzny i kobiety. Czyli on oddziałuje raz przez żonę, raz przez męża, prawda? Czasem bardziej przez żonę, czasem bardziej przez męża, ale cały czas przez męskość, kobiecość, właśnie wzajemnej więzi, wzajemnej relacji. I to jest właśnie całkowita nowość, tego nie ma w Kościele, to są inne klimaty. To jest nawet inna odpowiedzialność, bym powiedział, w ogóle za siebie wzajemnie, za Kościół, dlatego nie ma w zakonach, tego nie ma w samym kapłaństwie, bo prawda, kapłaństwo jednak jest, przynajmniej to nasze rzymskokatolickie, jest przeżywane z dużą samotnością i to jakoś tam sobie z tym radzimy i może to jest jakaś łaska powołania, no ale też po prostu Pan Bóg wypełnia pewną pustkę w człowieku, ale to jest... Ta relacyjność nie wybrzmiewa tak bardzo, choć ona jest też potrzebna, bo właśnie kapłan odkrywa swoje kapłaństwo nie przez to, że odprawia mszę świętą, czyli tak, prawda, w takim kultycznym rozumieniu, tylko przez to, że się troszczy o wspólnotę, czyli martwi się ludźmi, którzy są powierzeni, dociera do nich, rozmawia, prowadzi, kieruje, rozwiązuje ich problemy. Czyli zobaczcie tego, co jest najmniej w kapłaństwie bardzo często. I teraz małżeństwo, czyli pozwala zrozumieć właśnie tą głębszą rzeczywistość, właśnie kapłan jak odkryłby oblubieńca, czyli ten trzeci wymiar swojego kapłaństwa, to by bardziej się nastawił na bycie we wspólnocie z ludźmi, prawda? Cały czas pośród ludzi w relacyjności i w tym się poświęca, w tym trudzie realizuje swoje kapłaństwo. A wy to macie jakby z natury, czyli nawet ciężko od siebie uciec, tylko jesteście zmuszeni do ciągłej konfrontacji ze sobą, rozmowy, relacji, prawda? Dzieci wam nie dadzą odpocząć, tam można sobie powiedzieć, że po rekolekcjach odpoczniecie, a to będzie w domu już trzeba będzie z dziećmi się zająć i tam ileś rozmów, tu płaczył i, prawda? I znowu kolejne rzeczy. Wchodzicie nieustanną relację, która właśnie uczy was takiej właśnie miłości, też pełnej poświęcenia. Ale nie chodzi mi tu bardziej o dzieci, co wobec siebie, bo też jest taki problem, że mamy to od razu wszystkie w dzieciach widzą Pana Boga i dar od Bożek, a w mężach niekoniecznie. No. I to jest, a tu chodzi sakrament, właśnie przesuwa akcent całkowicie na, że wasza relacja jest podstawowa i wasza więź jest najważniejsza. I to jest dopiero łaska i tutaj się też mierzy nawrócenie i rzeczywiście autentyczne chrześcijaństwo, czyli też trochę eliminujemy dewocję bardzo łatwo. Właśnie, że gdzie jest jakieś tam pobożność, uczucia, prawda, płacze i czy różne aktywności, które kompletnie nic nie wnoszą w małżeństwo, prawda, bo nie są przeżywane w kontekście więzi małżeńskiej. Dodam wam taki przykład właśnie takiej silnej duchowości bez więzi, w takim trochę może tradycyjnym ujęciu, czyli małżeństwo było całe lata rozdzielane, on pracował za granicą, przychodził, no to stosunki przerywane, bo to już starsze małżeństwo, no i w tej chwili, no i potem po latach on tam coś pił, no i tak w każdym razie ona się właśnie sobie więcej sama żyła, on przyjeżdżał co jakiś czas, miała wyrzuty sumienia, że grzeszy seksualnie i no i tak wreszcie osiadł tam gdzieś pewnie po 50 w domu i ona się do Boga przybliżyła. I mówi, już teraz nie chcę grzeszyć, chcę żyć blisko Pana Boga, prawda? I ta tęsknota za Bogiem, za świętością wyraziła się tak, że na przykład, że słuchała non-stop Radia Maryja i telewizji Trwam. I mąż chciał oglądać mecz, ona mówi takie świeckie rzeczy, próżne, płytkie, zobacz, tu mamy film na radio, w telewizji Trwam, film z wartościami. No, ja tutaj nie chcę telewizji Trwam czy Radia Maryja jakoś tam wyśmiewać, nie o to chodzi, ale po prostu to jest dość klasyczne, czyli weszła w ten świat religijny, jej dostępny, prawda? Odnowa charyzmatyczna dla tego pokolenia nie zrozumiała, prawda? Do oazy się nie załapali i nie wiedzieli nawet, no, zaczęła słuchać radia, modlić się, różaniec, koronka i mąż mówi, ja już nie wytrzymuję, przyjechałem wreszcie do domu, a tu mam kościół, non-stop modlitwy, telewizji mi nie wolno oglądać, prawda, i fajny leci kryminał, tu się strzelają, prawda, horror, nic, nie wszystko jest niewarte, nic, prawda, świeckie, bez wartości. No i po prostu, no i się to małżeństwo, ona już też współżyć mówi, nie chce, no bo nie chce grzeszyć, metod naturalnych się przez lata nie nauczyła, bo jeszcze nie wiedziała nawet, że są, więc, a już stosunku przerywanego nie chce, bo wie, że to jest grzech, więc najlepiej już nie współżyć. No i no to chłop rzeczywiście tam już w tym nie mógł wytrzymać, już znowu zaczął szukać pracy gdzieś, żeby być kierowcą tira, i wyjechać na 3 tygodnie, nawet dłużej. Ja jej mówię, proszę Pani, ale niech Pani zobaczy, Pani tu wszystko bardzo pięknie, pobożnie nawróciła się Pani, żyje Pani z Panem Bogiem, szuka Go w tych wszystkich formach religijności, Pani Go przeżywa, różaniec, koronka do miłosierdzia, ale gdzie jest w tym wszystkim troska o więź z mężem, prawda? Bo Pani mu narzuca pewien sposób przeżywania chrześcijaństwa, wcale nie jest tak, że szczerze uniwersalny, że tak wszyscy muszą w tej duchowości właśnie żyć. Czy jest jakaś konkretna duchowość stworzona w konkretnym środowisku, ale Pani w ogóle nie ma wrażliwości na więź i nie ma Pani na więź przez ciało, prawda? Nawet to Pani ciało już lekceważy, nie widzi Pani żadnej potrzeby przytulenia, bliskości czy na swoich warunkach tylko, prawda, że już bez współżycia właśnie też więź z mężem to jest też jemu jakoś pomóc, jak chce oglądać mecz, to dlaczego Pani mu nie pozwoli zrobić mu wtedy herbatkę, ciasteczko dać, żeby mu się piwo mu kupić. No, niech się Pani o męża zatroszczy, prawda? Czyli wchodzi Pani we więź z nim, słucha go, jego potrzeb, próbuje właśnie go kochać i po prostu porozmawiać z nim, posiedzieć jakoś, no ale właśnie też w kontekście cielesnym. No i ona sobie dopiero to w ogóle uświadomiła, musiałem jej zrobić właśnie wykład sakramentu małżeństwa, żeby w ogóle przewartościowała całe swoją pobożność, czyli ta pobożność już małżonków, ona nie może być jak panienki, która panienka sobie może nawet cały czy wdowa cały dzień Radia Maryja słuchać, ale żona nie może, tak? Bo żona ma męża i musi mieć czas na męża, żeby w ogóle radio nie zagłuszało nawet rozmowy między nimi, tak? Czyli zobaczcie, to jest, od razu to się całkowicie przewartościowuje cały mój sposób spotykania się z Panem Bogiem i właśnie jeszcze aż do tego, żeby się tu objawił Bóg właśnie w tych cechach mężczyzny i kobiety, właśnie, czyli właśnie oblubieniec. I dopiero się wtedy zaczyna powołanie do małżeństwa realizować, czyli specyficzne powołanie właśnie związane z byciem razem ze sobą, czyli musi mieć czas dla siebie. Nie możemy tak pracować, żeby w ogóle w domu nas nie było, nie możemy się angażować w tyle akcji ewangelizacyjnych, czy wy sobie tyle poradni nabrać i spotkań, że choć robicie piękne i wspaniałe rzeczy, żeby zaniedbać relacje z mężem, Panie, na doradczynie. Także to jest, czyli to jest specyficzne bycie ze sobą, życie z Chrystusem i dopiero jak się umie żyć w małżeństwie, troszczy się najpierw o małżeństwo, o tą wspólnotę, o więź, cały czas uczy się kontaktu cielesnego, rozwiązuje problemy właśnie związane z tym kontaktem, czyli na przykład właśnie wychodzi, że nie umiemy normalnie współżyć, bo nie znamy metod naturalnych, czyli znowu poznajemy ciało, żeby nauczyć się w ciele przeżywać naszą miłość i współżyć, czy móc planować dzieci, czy nie bać się poczęcia dziecka. Znaczy to wszystko jest w ciele przeżywane i tu się zaczyna dopiero droga do świętości małżeństwa, czyli tych wszystkich, którzy są w małżeństwie. Jak oni nie są świadomi tej drogi, to jest pytanie, czy realizują w ogóle swoje chrześcijaństwo, czyli to jest na ile można realizować swoje chrześcijaństwo bez kontekstu sakramentu małżeństwa. Właśnie nie można, że tu już i teraz, żeby to odkryć, no to jeszcze potem nawiążę jeszcze raz do tej kwestii powołania specyficznego i tej zmiany, którą sakrament małżeństwa dokonuje, to właśnie jeszcze musimy tą duchowość sobie rozpracować, czyli że ta duchowość, ona będzie uczyła was właśnie takiego specyficznego bycia budowania swojego chrześcijaństwa, swojej relacji z Chrystusem, tak żeby ta relacja cały czas w centrum umieszczała budowanie więzi małżeńskiej. I z tego potem wypływa różne właśnie, które trzeba stworzyć, sposoby bycia małżonków ze sobą, które umacniają ich więź małżeńską. Czyli zobaczcie, tutaj wtedy wchodzi jako taki sposób właśnie spotkania się z Chrystusem oblubieńcem, wchodzi w dialog małżeński, nie na zasadzie zobowiązania, bo jestem we wspólnocie, która ma takie zobowiązania, tylko że inaczej, jeżeli my nie będziemy z sobą rozmawiać, to po prostu Chrystus nie będzie mógł działać w naszej więzi. Bo po prostu na rozmowie w sumie wszystko się opiera, a potem w konsekwencji wypracowujecie jakieś sposoby bycia ze sobą dla was miłe, dla was ważne. To się w psychologii mówi rytuały małżeńskie, ale właśnie w tym kontekście sakramentalnym to po prostu jest ważne, że na przykład lubicie pić sobie kawę razem, czy macie taki zwyczaj, że sobie gdzieś tam w ciągu dnia siadacie na kawce, bo potem jak macie kryzys, to nie chce wam się rozmawiać, ale już macie taki zwyczaj, że zawsze na kawkę siadamy i tam zawsze wtedy coś powiecie, czy jest szansa się przełamać, czy sobie coś wyjaśnić i pomaga wam po prostu ta kawa wyjść z kryzysu. Znaczy nie zrywacie więzi ze sobą, bo po prostu trzymacie po prostu ten zwyczaj, który bardzo lubicie i właśnie wspólnej kawki. Zawsze to jest okazja pogadać, nawet jak się już nie ma czasu rozmawiać. A potem są jakieś jeszcze inne zwyczaje, czy modlitwy, czy jakieś spędzania wolnego czasu, wyjazdów. Tak? Więc każda para sobie wypracowuje takie swoje tradycje, takie sposoby komunikacji, które są dla was dobre, pomagają wam po prostu w waszym małżeństwie. I w ten sposób się tworzy duchowość, ona jakby jest zakorzeniona w jakiejś kulturze, czyli w jakimś sposobie wyrażania tych wszystkich wartości, które po prostu trzeba po prostu zbudować i właśnie świadomie tylko budować. Więc właśnie ta tworzy się duchowość i to jest specyficzna, wyjątkowa duchowość, mająca jakąś swoją wrażliwość, swoje akcenty, swoją specyfikę. I teraz za chwilę jeszcze będzie o tym, jak tą duchowość budować, bo też tu mamy po prostu już jakoś rozpracowane w Kościele, jak ją tworzyć, ale też właśnie chcę wam zwrócić uwagę, że też ta duchowość ma swoją taką uniwersalność i to mają tylko też dwie duchowości. To ja do tego doszłem właśnie tak jakby idąc po tej linii sakramentu. I właśnie na czym to polega, że na przykład jak ktoś już się wychował w duchowości franciszkańskiej, to nie może równocześnie się wychowywać w duchowości jezuickiej, bo mu się zrobi pemel w głowie, no? Że po prostu franciszkanin to nigdy się jezuitą nie może stać, chyba że opuści jeden zakon i wejdzie do drugiego i jakoś wrośnie, można powiedzieć, w bycie jezuitą. No? I to jest tak, że tych różnych duchowości nie można dublować. Natomiast duchowość małżeńska to nie jest taka, że jak już mam duchowość małżeńską, to już nie mogę na przykład w środowisku właśnie prowadzonym przez jezuitów, którzy mi duchowość jezuicką zaszczepiają, przebywać, bo mi się coś pomiesza. Czy po prostu będą jakby sprzeczne akcenty, które, bo jednak każda duchowość ma jakąś swoją spójność. No i że tutaj nie będzie nigdy takiego konfliktu, bo to jest trochę tak jak z kapłaństwem, że jak kapłan ma swoją tożsamość, prawda, zbudowaną właśnie na duchowości, czyli ten też jakiś jego sposób bycia, mówi brewiarz, pielęgnuje Eucharystię w swoim życiu, modlitwę, no i po prostu wie, kim jest kapłan, jako kapłan, to też się w pewnym sposobie bycia wyraża. To wszystko to nie jest wcale sprzeczne, czy jego życie z sakramentem kapłaństwa nie jest sprzeczne na przykład w to, żeby się zaangażował w odnowę charyzmatyczną, potem się może zaangażować w neokatechumenat, może mieć dwie wspólnoty naraz, prawda, i trzyma jakiś grunt, żeby był zawsze kapłanem, prawda, czyli też żył z Chrystusem właśnie jako kapłan, a i nie stawał się tam świeckim nagle, prawda, czy kumplem jakiś, wchodził w jakieś role, może właśnie, które nie są po prostu właściwe dla jego kapłaństwa. Czyli jak on już zbuduje na bazie tej swojej duchowości tą swoją tożsamość, to może być posłany do wszystkich ludzi z różnymi duchowościami i on się sobie tylko uzupełni tą swoją duchowość jeszcze duchowością tą czy tamtą. Czy ona go przeniknie, ale jakby nie zabierze mu swojego kapłaństwa. I to jest na przykład gorzej na poziomie zakonnym, czyli to nie jest sakrament, bo na przykład my mamy problem, że na przykład jak część braci wejdzie tak głęboko w neokatechumenat, to potem już nie cenią sobie życia zakonnego. Nawet są bardziej tacy solidarni ze wspólnotą neokatechumenalną niż po prostu zakonną. No, i to po prostu, czyli po prostu się pomieszały duchowości, czyli zagubił się do końca, że może ta franciszkańska mu wywietrzała i w ogóle życie zakonne może jest dla niego jakieś nie do końca jego, a po prostu i tak pobożny jak tam i to autentycznie tam się objawia, kim jest, dopiero właśnie w tej wspólnocie neokatechumenalnej. Widać, tam jest jego serce. I to już jest jakieś przegięcie, że coś zgubił. I teraz, ale jako kapłani się nie gubią, bo odprawiają msze, spowiadają, prowadzą te wspólnoty, prawda, kierownictwo duchowe jakieś podejmują, no, gubią się jako zakonnicy. Więc sakrament kapłaństwa ma jakąś taką moc, taką, że potrafi jakby rozprowadzać człowieka jakby w różne miejsca w kościele, zachowując jego kapłaństwo i właśnie mówię to przez analogię, czyli właśnie coś takiego jest w sakramencie małżeństwa, że jak wy już odkryjecie swoją duchowość małżeńską i staniecie się małżonkami, czyli odkryjecie, że dla was najważniejszą wspólnotą w kościele jest wasza wspólnota małżeńska, a nie ta wspólnota, nie wiem, jakaś tam odnowy, czy oazy, czy neokatechumenatu, czyli że punktem odniesienia dla wszystkiego, co robicie, nie będzie wspólnota Kościoła w tym szerokim rozumieniu, tylko będzie wasza wspólnota małżeńska, prawda, jej dobro, właśnie świadomość, że zawsze jestem małżonkiem, zawsze jestem żoną. I to po prostu będzie, już się wypracuje w waszym życiu. Za chwilę będę mówił już na następnej konferencji, jaką tą drogę trzeba przejść, żeby się ta tożsamość na bazie duchowości zbudowała. No to wtedy po prostu możecie wchodzić w każdą wspólnotę bez lęku, że wasze małżeństwo się pogubi. I jak nie ma tej tożsamości, to właśnie mamy taką sytuację, co w tym moim środowisku mam parę małżeństw, że na przykład mówią, jesteśmy w jakiejś wspólnocie, ale zawsze czujemy olbrzymi brak, że tam się nie zajmują małżeństwem. Piękne są treści, piękne doświadczenie Kościoła, ale po prostu my tam funkcjonujemy jako świeccy, nawet nie widzą nas jako para, no to oczywiście szanują i rozumieją, że jesteśmy małżeństwem, ale w tym praktycznym nauczaniu tej wspólnoty w ogóle nikt nie bierze pod uwagę, że jest coś takiego jak wspólnota małżeńska. Czyli ono jest generalnie skierowane do po prostu wszystkich uczestników, są bardzo różni ludzie. I mówią, brakuje nam czegoś dla małżeńskiego i właśnie znaleźliśmy tą wspólnotę, małżeńską, bo tu właśnie w centrum jest małżeństwo. Tu możemy właśnie odkrywać, kim my jesteśmy jako małżonkowie, żyć naszym sakramentem i jakby przemyśleć, na czym to życie polega. I to jest właśnie ten, że oni nabierają tożsamości i wchodzą w specyficzną duchowość, która właśnie jest, wypływa bezpośrednio z sakramentu małżeństwa. Nie z sakramentu chrztu czy z jakiegoś innego sakramentu, tylko z sakramentu małżeństwa. Czyli całe profiluje wasze chrześcijaństwo bardzo wyraźnie do tego stopnia, że wy odkrywacie swoją wspólnotę jako najważniejszą w Kościele. I wtedy no, już nie można się, nie wiem, na przykład poświęcać dla jakiejś wspólnoty w Kościele, tak żeby zgubić własną więź i po prostu jakby osłabić wspólnotę małżeńską. Czyli już człowiek czuje, że za dużo, no? Że już nie mogę więcej wziąć, bo po prostu teraz nasze małżeństwo potrzebuje więcej być ze sobą. No, już myślą w kategoriach najważniejsze jest nasze małżeństwo, nasza wspólnota, bo tu jest działa Chrystus i nasza wspólnota jest naszą drogą do świętości, do Pana Boga, czyli nie dojdę do świętości jakby poza moją wspólnotą małżeńską. Tak jak ja nie dojdę do świętości poza kapłaństwem, czy poza moim życiem zakonnym, bo to jest moja droga do świętości i nie mogę powiedzieć sobie, jestem świeckim, no? Bo nie jestem. I wy nie możecie też powiedzieć sobie, że jestem świeckim, bo już jesteście po prostu małżonkami. I to jest właśnie bardzo duża różnica, czy wy się definiujecie, że jesteście świeckimi, jako też i doradcy, misja świeckich katolików, czy misja małżonków. No, to jest duża, duża różnica właśnie, żeby zobaczyć. I tu jest, no i teraz, no więc musimy już kończyć, zdaje się, tak prawie. I więc no, na następnej konferencji już powiem właśnie, jak wypracować tą, właśnie żeby dojść do tej świadomości, czym jesteśmy jako małżeństwo, czyli że jesteście autentyczną, małą wspólnotą Kościoła, w której Chrystus jest obecny nie właśnie w jakiś taki ogólny sposób, że Chrystus jest wszędzie obecny, to jest też między wami, tylko po prostu na mocy sakramentu. I to czyli z was, z waszej wspólnoty, autentyczną wspólnotę Kościoła, która można by powiedzieć jest taką kwid esencją kościelności, całej wspólnotowości Kościoła. To jeszcze tą myśl rozwinę po przerwie, bo znaczy tu gdzieś jeszcze będzie pojawiała.